Na początek o szczególną uwagę prosimy kierowców w Mazowieckiem. Krajowa 62 w pobliżu Sokołowa Podlaskiego jest zablokowana. Donald Tusk spotkał się wczoraj na granicy polsko-białoruskiej z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Padły ważne deklaracje. W faktach również nowa, jesienna ramówka w RMF FM. Z nią startujemy już dziś z samego rana. Kierowcy, uważajcie na krajowej 62 w Mazowieckiem, na odcinku między Węgrowem a Siematycznami. Ciężarówka najechała na drzewo. Droga jest tam w tej chwili zablokowana. Służby wyznaczyły objazd. Uważajcie. Minister Spraw Wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko oraz szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Maliuk poinformowali dziś w nocy Wołodymyra Załęskiego o zatrzymaniu podejrzanego o zabójstwo Andrija Parubija. Trwają niezbędne czynności śledcze. Poleciłem, aby dostępne informacje zostały podane do publicznej wiadomości. Dziękuję naszym funkcjonariuszom za szybką i skoordynowaną pracę. Wszystkie okoliczności tego makabrycznego morderstwa muszą zostać wyjaśnione, napisał prezydent Załęski na portalu X. Przypomnijmy, były przewodniczący Ukraińskiej Rady Najwyższej został zastrzelony w sobotę we Lwowie przez mężczyznę przebranego za kuriera firmy dostarczającej jedzenie.
Posłuchaj, takie są fakty.
Żadne ustępstwa, żadna subtelna gra z Putinem i Rosją nie prowadzi do sukcesu, mówił na polsko-białoruskiej granicy w Ozieranach Małych premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu przyjechał tam w niedzielę z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.
Europa, NATO, Stany Zjednoczone muszą znowu tak jak kiedyś. Muszą także dzisiaj być bardzo twardzi, zdecydowani, solidarni wobec tej kolejnej wersji Imperium Zła. Dosyć ustępstw. Musimy być twardzi i dobrze do tego przygotowani. Polska dobrze się przygotowuje, a Unia Europejska i osobiście pani przewodnicząca są tutaj także po to, żeby znaleźć argumenty, żeby przekonać wszystkich w Europie, że ta granica to jest granica, której musimy strzec, w którą musimy inwestować także europejskie pieniądze.
Mówił premier Donald Tusk. Von der Leyen podkreślała natomiast, że Polska będzie największym beneficjentem unijnego programu zakupowego SAFE. Mieszkania studenckie w Łodzi są dużo tańsze niż w Warszawie i Krakowie, gdzie trzeba płacić horrendalne pieniądze. W mieście nad Łódką koszt miesięcznego wynajmu studenckiego lokum wraz z opłatami waha się od 2400 zł do 3000 zł. Czy łódzkim studentom grożą problemy mieszkaniowe? O to, co sądzą sami zainteresowani, z którymi rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
Jak studenci oceniają tę dostępność mieszkań w akademikach i mieszkań, które wynajmują prywatnie?
Zazwyczaj mało kto jest zadowolony akademikami. Wydaje mi się, że wybierają je tylko osoby, które rzeczywiście nie mogą sobie pozwolić na to, żeby wynająć mieszkanie czy pokój. I raczej wydaje mi się, że jeżeli ktoś się decyduje nawet na pokój, czyli trochę bardziej prywatnie, ale jednak nie do końca, no to też no jest trochę wygodniej niż w akademiku. Mimo tego, że jest bliżej niż na przykład w centrum Łodzi.
Poszukiwanie tego mieszkania jest pewnie problemem, no i też, żeby nie było za drogo.
Drogie to jest w Łodzi?
Porównując do Warszawy, Krakowa czy Gdańska, to raczej cenowo jest przystępnie.
Do 3000?
Wydaje mi się, że tak, na spokojnie.
A teraz jeszcze o tym, co czeka na Was od dzisiejszego poranka w RMF FM. Daj głośniej, to hasło naszej nowej jesiennej ramówki. Startujemy z nią od samego rana. I co ważne, nie zmienia się pora emisji porannej rozmowy w RMF FM. Start 7:45. Gospodarzem niezmiennie Tomasz Terlikowski, z którym rozmawiał Michał Dobrołowicz.
Czy wiesz już, jakie pytania mogą padać najczęściej tej jesieni?
O budżet. O kasie będziemy rozmawiać.
Dużo o pieniądze?
No z całą pewnością, bo to będzie jeden z tematów, który będzie wszystkich dzielił. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Będziemy oczywiście pytać, jeżeli chodzi o zagranicę, co tak naprawdę myśli Donald Trump.
Temperatura może być, jeśli chodzi o te rozmowy, wyższa niż tych choćby wiosennych sprzed wakacji?
Znaczy obawiam się, że będzie jak u Hitchcocka. Zaczęło się trzęsieniem ziemi, a potem napięcie będzie rosło.
Szczegóły nowej jesiennej ramówki znajdziecie na stronie rmf24.pl.
Fakty, opinie, komentarze.
Budżet jest źle skonstruowany zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Nadmierne środki kierowane są na zbrojenia i świadczenia socjalne. Tak przedstawiony w ubiegłym tygodniu przez rząd projekt budżetu na przyszły rok komentował na antenie Radia RMF 24 profesor Grzegorz Kołodko, były minister finansów, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego.
Żadna wojna nam nie grozi i tak długo jak społeczeństwo będzie szantażowane tą iluzoryczną wojną, która ma nastąpić, będziemy dalej brnąć w to bagno w postaci maksymalizacji wydatków militarnych i lot śmy do ognia będzie trwał. Ja wiem, że jest opuszczona sytuacja polityczna, ale rozmawia pan w tej chwili z ekonomistą, więc mówię jako ekonomista, że to trzeba przerwać. Potrzebny jest główny strateg ekonomiczny, ten właśnie główny ekonomista Rzeczypospolitej, który będzie koordynował całokształt polityki społeczno-gospodarczej, w tym socjalnej, obronnej, mieszkaniowej, ekologicznej i wszystkich innych aspektów, i tego nie ma w tym rządzie, i dlatego ten rząd po prostu sobie coraz mniej radzi z tą sytuacją. Teraz na to nakłada się jeszcze skomplikowana sytuacja polityczna, gdyż w niektórych posunięciach racjonalnych, gdyby takie rząd podejmował, niekoniecznie i nie zawsze będzie temu sprzyjał z kolei prezydent. Sytuacja wobec tego staje się coraz bardziej dramatyczna i to, o czym pan mówi, a co już jest sygnalizowane przez polityków, a gdzie będziemy widać, obserwować starcia pomiędzy rządem a prezydentem, to będzie próba łatania tej dziury jakimiś plastrami w postaci podniesienia a to akcyzy na alkohol, a to jakiegoś innego mini podatku. My tu mówimy o dziesiątkach, setkach miliardów złotych, natomiast minister finansów próbuje gdzieś znaleźć kilka miliardów. Przecież to nie jest rozwiązanie tej sytuacji. Sądzę, że to pójdzie, co jest też złym kierunkiem, w inną stronę, że wystąpią władze koalicyjne z nową ideą jakiegoś specjalnego podatku, który będzie się pewnie bardzo ładnie nazywał podatek obronny albo podatek patriotyczny, dalej strasząc społeczeństwo tym niebezpieczeństwem wojny, licząc na to, że społeczeństwo to przełknie, a prezydentowi trudno będzie się temu przeciwstawić.
A jakby to miało wyglądać pana zdaniem? Są jakieś takie przykłady? Są jakieś takie przykłady praktyczne? Jakby taki podatek miałby działać? To by co? To by było dodatkowy PIT?
Ja nie mam żadnych propozycji, dlatego że jestem przeciwnikiem.
Nie chce pan podsuwać, ja wiem, ale...
Mówię, że to pójdzie w tym kierunku, że skoro jest wyższa konieczność, to trzeba uciekać się do rozwiązań specjalnych, ale tu nie ma żadnej wyższej konieczności. Tu jest po prostu konieczność zachowania rozsądku ekonomicznego i z tego też punktu widzenia należy zatrzymać tą euforię militarystyczną i ustalić wydatki tak zwane obronne na poziomie co najwyżej 3,5%, choć i to jest moim zdaniem za dużo, bo tyle wymaga, i to nie w tym roku, a dopiero za kilka lat, decyzja NATO sprzed kilku tygodni, i wyzwolić w ten sposób kilkadziesiąt, 60 albo i więcej miliardów złotych, aby zmniejszyć deficyt. Podobnie należy kompleksowo podejść do fundamentalnego zrewidowania całego systemu transferów socjalnych, dlatego że tam są pewne elementy, które są nieracjonalne w tym systemie, jak na przykład dodatek rodzinny znany jako 800+, nawet dla tych, którzy są płatnikami drugiego progu podatkowego i bynajmniej nie cierpią na niedostatek, tylko wręcz są nawet tą najbogatszą warstwą społeczeństwa.
Czy jest pan za tym, żeby kryterium dochodowe wprowadzić do tego podatku, do tego 800+?
Uważam, że należy powiedzieć wyraźnie, że deficyt nie może przekraczać rok po roku 6%, bo to zagraża bezpieczeństwu finansów publicznych, czyli interesowi publicznemu, czyli polskiemu społeczeństwu i państwu. I z tego punktu widzenia trzeba zrewidować stronę dochodową i wydatkową. I strona dochodowa nie może polegać na... Strona dochodowa nie może polegać na podnoszeniu, ja wiem, na małpki czy pół litrówki akcyzy.
No ale panie profesorze, może ziarnko do ziarnka zbierze się miarka, no bo pan nie, podważa sens takiej struktury wydatków, jaką mamy. No ale rząd nie chce z tego wycofać.
Nie należy zwiększać obciążeń podatkowych polskiego społeczeństwa i polskiego biznesu, polskiej gospodarki. Należy racjonalizować.
To skąd wziąć te pieniądze?
Wydatkową. Natomiast jeśli chodzi o podatki, to ten system jest już tak fatalnie skonstruowany obecnie, że on też wymaga fundamentalnej przebudowy, ale nie pod kątem zwiększenia dochodów do budżetu, tylko pod kątem właśnie tego, żeby system podatkowy sprzyjał o tym, o czym powiedziałem wcześniej, spójności społecznej i formowaniu kapitału, a nie iluzorycznemu łataniu dziury, bo im bardziej oni tę dziurę starają się łatać, i poprzedni rząd, i obecny, tym ta dziura jest większa. Czy tego nie widać? Przecież to jest droga, która prowadzi do poważnych perturbacji gospodarczych. My tak możemy jeszcze pociągnąć może i następny rok, a może nawet i kilka, jeśli uda się utrzymać wysokie tempo wzrostu gospodarczego, ale to wcale nie jest pewne. Jeśli udałoby się utrzymać ponadprzeciętne tempo wzrostu gospodarczego, ono wcale takie strasznie wysokie nie jest, ledwie przekraczając 3%, to przy zamrożeniu większości wydatków można byłoby liczyć na to, że w kolejnych latach nie dojdzie do kryzysu. Ale tu trzeba także innego radykalnego posunięcia, o którym w ogóle ta rząd, ta administracja, ten rząd nie mówi. Trzeba radykalnie zweryfikować zatrudnienie w resortach centralnych. Było tyle szumu, znowu wiele hałasu o nic, o słynną restrukturyzację rządu pana premiera Tuska i kolejne udawanie, że się coś restrukturyzuje, zamiast zasadniczo ograniczyć liczbę resortów, zmniejszyć zatrudnienie, biurokrację, często bezprodukcyjną, bardzo kosztowną. Idzie się w tym kierunku, żeby tu podnieść akcyzę, tam podnieść opodatkowanie sektora bankowego, a może jeszcze
a właśnie, co? A ja panu przerwę, pozwolę sobie przerwać, no bo pan skrytykował już tę stronę wydatkową i powiedzmy tą lekką rękę, którą rząd wydaje pieniądze. I skrytykował pan też działania na takim gruncie PR-owym tego rządu. No wydaje się, że rzeczywiście jest w tym sprawny, chociaż jakaś taka niepamięć społeczna i trochę też po stronie mediów w tym na pewno pomaga. Ale skoro pan mówi o tym podatku dla banków, bo chciałbym, żebyśmy teraz się zajęli tą stroną dochodów troszkę, chociaż rozumiem, że pan jakby krytykuje całą koncepcję, ale jeśli chodzi o podatek dla banków na przykład, to ma być, przypomnę, zamiast 19, 30%, bo normalny CIT to jest 19% dla wszystkich firm, a banki miałyby płacić 30% w przyszłym roku, potem, o ile pamiętam, 26% i 23% na trwałe miałby być ten podatek podniesiony CIT. No banki rzeczywiście toną w zyskach w czasie, kiedy w budżecie jest taka wielka dziura, zarabiają w 2 lata, no prawie 100 miliardów złotych. To jest może dobry kierunek, dobry pomysł?
Nie, to też nie jest dobry pomysł, dlatego że on różnicuje gospodarkę i system fiskalny według kryterium sektorowego.
Niesprawiedliwe.
Jest pytanie, dlaczego akurat ta część gospodarki miałaby być obciążona zyski, które tam są wypracowywane w większym stopniu niż gdzie indziej. To jest właśnie kolejny przykład ratowania, które mądrość ludowa nazywa chwytaniem się brzydkim.
No ale oni więcej zarabiają, no to wie pan, no to trudno ściągać pieniądze z kogoś, kto ich nie ma, no trzeba redaktor ściągnąć z bogatego.
Ciągle zadaje pytania swoje właśnie w tym stylu narracji, którą chce prowadzić ten rząd. To jest zła droga. Należy postawić barierę tej eskalacji i temu szaleństwu fiskalnemu, które polega na tym, że rząd swoją polityką nie potrafi zrównoważyć strumienia dochodów i wydatków ani na bieżąco, ani w długiej perspektywie. Ten rząd ma nadzieję, a nadzieja to nie jest strategia. Ten rząd potrzebuje strategii. Trzeba temu rządowi w tym pomóc.
Cała rozmowa Michała Zielińskiego z profesorem Grzegorzem Kołodką już teraz do odsłuchania i przeczytania na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.